Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Dzień dobry, panie Jerzy. Witam serdecznie w niedzielny poranek. Już jesteśmy po jednej filiżance kawy.
Tak, pani Alicja zrobiła fantastyczną kawę. Czy można naszych słuchaczy zaprosić na tą kawę tutaj? Chyba nie, ale jeżeli ktoś...
Do biblioteki zawsze zapraszamy. Zawsze, po tak. Książki i może na dobrą kawę.
Myślę, że pani Alicja przygotuje każdemu kawę. Jest świetna, naprawdę polecam. Chcemy rozmawiać o książce, która nazywa się Zabójcza Pamięć. Jest na 11 kasetach nagrana, bo książka jest w starym jeszcze formacie, czyli kasetowym. 11 kaset czyta Henryk Pijanowski, a napisał książkę Ken Follett. Jest to książka w pewien sposób sensacyjna. To znaczy dzieje się to w Stanach Zjednoczonych i główny bohater w sposób tajemniczy traci pamięć. I jest pytanie, co dalej? Czy zdarzyło się panu, czy zdarza się panu coś takiego, że o czymś pan zapomina albo...
Panie Pawle, na co dzień dość często zapominam o wielu rzeczach, sprawach, ale potem udaje mi się to jakoś tam odtworzyć, przypomnieć.
A czy już ma pan coś takiego, że lepiej pamięta pan czasy swojej młodości niż z teraźniejszości? Bo podobno z wiekiem dzieje się coś takiego. Mnie to na razie jeszcze nie spotkało, ale opowiadają to ludzie trochę starsi od nas, że w pewnym momencie dochodzimy do czegoś takiego, że lepiej pamiętamy nasze dzieciństwo, młodość niż czasy współczesne i mamy problem, żeby zapamiętać to, co dzieje się wokół nas.
Ja mam wrażenie, że lubię wracać do czasów młodości tylko dlatego, że byłem młody.
Czyli nie z powodu pamięci. Ja też się przyznam, że niestety zdarza mi się coraz częściej to, że zapominam jakichś nazwisk i dat, co mnie bardzo irytuje, szczególnie w bibliotece, kiedy się szuka jakiejś książki, nie mogę sobie gwałtownie przypomnieć tytułu, a pamiętam jeden z moich profesorów polonistyki, pan wtedy dla mnie wydawał się już starszy, w każdym razie siwowłosy, bardzo nobliwy profesor, strasznie się irytował, że zdarza mu się zapominać jakieś nazwiska, a był starszy ode mnie o 2 razy mniej więcej. I ja wtedy zupełnie tego nie rozumiałem, a teraz zaczynam go rozumieć i zazdrościć, bo chciałbym mieć taką pamięć w jego wieku, jaką on miał wtedy.
Obudził się przepełniony jakimś nieokreślonym lękiem. Gorzej, był przerażony. Serce waliło mu jak młotem, dyszał ciężko i czuł ból mocno napiętego ciała. Przypominało to okropny koszmar, z tą różnicą, że po przebudzeniu nie odczuł żadnej ulgi. Wiedział, że zaszło coś strasznego, nie miał pojęcia, co to było. Otworzył oczy. W słabym świetle padającym z sąsiedniego pomieszczenia dostrzegł dziwnie znajome, choć złowieszcze kształty. Gdzieś w pobliżu kapała woda. Postanowił się uspokoić. Przełknął ślinę, wziął kilka głębokich oddechów i usiłował zebrać myśli. Leżał na twardej posadzce. Było mu zimno, bolały go wszystkie mięśnie i miał kaca. Mdliło go, paliło w ustach i łomotało w głowie. Usiadł i zadygotał, przejęty niewytłumaczalnym strachem. Poczuł niemiłą woń mokrej posadzki umytej silnym środkiem dezynfekującym. Zobaczył szereg umywalek. Był w miejskiej toalecie. Skrzywił się z obrzydzeniem. Spał na podłodze w męskim kiblu.
Ken Follett pisze o człowieku, który stracił tą pamięć z zupełnie innego powodu, z powodu eksperymentu medycznego, który prowadziły siły specjalne. Najbardziej tajna z możliwych komórek CIA eksperymentuje z lekami paramedycznymi, które mogą człowiekowi zabrać pamięć albo tą pamięć rozszerzać. Takie eksperymenty są toczone od dawna. Wszystkie siły specjalne próbują coś takiego zrobić. Wiadomo, że w Guantanamo też podobno więźniowie byli temu poddawani, o czym wiele krzyczano na całym świecie, zapominając, że w Rosji takie eksperymenty są prowadzone od bardzo dawna, a w Chinach podobno bywają w wielu więzieniach rutynowo prowadzone. W związku z tym wielki krzyk, który mówi się i zarzuty, jakie stawia się Amerykanom, zapomina się, że na całym świecie próbuje się takich środków, no bo po co człowieka bić i katować, kiedy można mu wstrzyknąć substancję, która otwiera mu wszystkie usta, pamięć i wszystko, czego śledczy szukają, jest do znalezienia.
od chwili powołania w 1947 roku Centralna Agencja Wywiadowcza wydała miliony dolarów na szeroko zakrojony projekt poszukiwania leków i innych metod zmieniających ludzi w posłuszne automaty. Pacjent wbrew swojej woli na dany rozkaz działał, mówił i ujawniał najskrytsze tajemnice. Także na rozkaz potrafił o wszystkim zapomnieć.
Czytałem tą książkę z zupełnie innych powodów, wcale nie z powodów pamięci, nie z powodu CIA, ani z powodu straconych pamięci amerykańskiego agenta, ale dlatego, że przeczytałem, że w tej książce będzie mowa o Czeczenii, a właśnie dla Teatru w Zielonej Górze piszę przedstawienie, czy mam napisać przedstawienie, które będzie poświęcone Czeczenii. W książce od razu powiem, o Czeczenii nie ma ani słowa, więc nie wiem, czemu w recenzjach tak o tym pisano. A Czeczenia jest takim tematem, który wiąże się z tym tytułem. Ta zabójcza pamięć tytułowa dotyczy też Czeczenii. Czeczenia jest takim tematem, o którym chyba nie chce się pamiętać, bo w ciągu lat 90. aż do dzisiaj dzieją się tam rzeczy straszne, okropne i okrutne. O tym pisało wielu reportażystów. Niestety najlepsze książki, które przeczytałem o Czeczenii, nie są nagrane. Można je czytać tylko w czarnym druku, nad czym bardzo boleję, bo są to świadectwa straszne. I dotyczą one jednej i drugiej strony. Ja nie jestem filoczeczenem, choć uważam, że jest to naród, który doświadczył bardzo dużo od historii i jego konflikty z Rosją ciągnące się od końca XVIII wieku są pasmem wojen. To nie jest tak, że w tej wojnie cierpieli wyłącznie Czeczeni. Są też opisy właśnie cierpiących żołnierzy rosyjskich posyłanych na tą wojnę, bardzo często wbrew woli, a przede wszystkim przeżycia matek, które poszukiwały swoich synów. To znaczy ta zabójcza pamięć tytułowa Kena Folletta dotyczy też tych kobiet, które nie chciały wierzyć krótkim notatkom, jakie dostawały z wojska, że syn zaginął, wędrowały przez całą Rosję, nie miały pieniędzy, w związku z czym jechały pociągiem na tyle, ile starczyło pieniędzy, wysiadały na stacji, szukały pracy, pracowały tak długo w tym miejscu, żeby zarobić pieniądze i jechały dalej, aby dotrzeć do Czeczenii. I następnie grupy kobiet wędrowały po obszarze praktycznie wojennym, szukając swoich synów. To są równie wstrząsające świadectwa, jak te, które opowiadały o tym, jak wojska rosyjskie praktycznie doprowadzały do eksterminacji narodu czeczeńskiego, bo takie było założenie Putina i tych, którzy tę wojnę prowadzili.
Godzina 6:30. Na kadłubie białej rakiety wymalowane były ogromne czarne litery UE. Był to prymitywny rodzaj szyfru. Na górze były litery, na dole cyfry. Wynikało z tego, że UE to pocisk numer 29. Szyfr stosowany był wyłącznie po to, żeby nikt nie wiedział, ile rakiet zostało wyprodukowanych.
Czeczeni są narodem, który był już wysiedlany w latach 40. Stalin wszystkich Czeczenów zapakował do pociągów i wysłał do Kazachstanów. Za czasów Chruszczowa, czyli w latach 60. Czeczeni wrócili, bo Czeczeni, jak oni sami o sobie mówią, są narodem, który ma tą zabójczą pamięć, która ciągle im przypomina, że są Czeczenami, pomimo, że są wywożeni, zabijani, mordowani, ciągle pamiętają, że są Czeczenami i wracają. Ta pamięć na pewno pozwala im przeżyć, ale jak sami Czeczeni mówią, czy pozwala im żyć, bo na pewno im tego nie ułatwia.
Ale książka Keny Folletta nie jest poświęcona Czeczenii.
Nie jest poświęcona Czeczenii, ale jest poświęcona losom obywatela, człowieka, który nagle wbrew swojej woli zostaje użyty jako króliczek, myszka w eksperymentach, które prowadzą siły specjalne. A Czeczenia jest takim przykładem, jak można takie eksperymenty prowadzić na całym społeczeństwie. Czyli można powiedzieć, że Ken Follett napisał książkę, która w soczewce skupia te mechanizmy, które wprowadziła Rosja w walce z Czeczenią.
Gdy nieco bardziej pojaśniało, zaczął się przyglądać spotykanym ludziom. Każdy z nich mógł być jego ojcem, siostrą, a nawet synem. Miał nadzieję, że ktoś wreszcie obrzuci go zdumionym spojrzeniem, przystanie, weźmie w ramiona i zawoła: Luke, chłopie, coś się z tobą działo. Chodź ze mną, pomogę ci. Ale z drugiej strony rodzina mogła go unikać. A jeśli wyrządził jakąś krzywdę krewnym lub znajomym, a może żyli w innym mieście? Po pewnym czasie zrozumiał, że nie powinien liczyć na przychylność losu. Nikt nie poda mu pomocnej dłoni i sam też nie znajdzie znajomego domu. Łażenie z głową w chmurach do niczego go nie doprowadzi, ale przecież musiał być jakiś sposób ustalenia tożsamości. Być może figurował na liście zaginionych. Wiedział, że muszą istnieć takie listy z dokładnym rysopisem każdego delikwenta. Gdzie są przechowywane? Na pewno na policji. Przypomniał sobie przed chwilą, mijał posterunek, zawrócił gwałtownie i wpadł na młodzieńca w oliwkowo-zielonym, nieprzemakalnym płaszczu i takiej samej czapce. Miał wrażenie, że już się gdzieś widzieli. Młodzieniec spojrzał na niego i przez kilka sekund wydawało się, że go rozpoznaje, ale po chwili z zakłopotaniem odwrócił wzrok i odszedł.
Ken Follett napisał książkę o Stanach Zjednoczonych, w którym zadaje pytanie, gdzie są granice ingerowania służb specjalnych w życie codzienne człowieka. I to samo pytanie należy postawić, i czy ja sobie stawiam w stosunku do tego, co działo się w Czeczeniu. Jak bardzo, jak daleko wolno służbom specjalnym ingerować w nasze życie. Przez to, że jest walka o pamięć, można tą książkę przeczytać tylko jako książkę sensacyjną, ale można przeczytać jako książkę, że tak powiem, piętro wyżej, czyli jako książkę, która zadaje pytanie, czy warto nam walczyć o pamięć, czy ktoś nam prawo ma tą pamięć zabierać i jak dużo można do tej pamięci poświęcić z naszego życia codziennego. To jest pytanie, które możemy sobie stawiać sami codziennie.
Ken Follett, Zabójcza pamięć, 11 kaset, czyta Henryk Pijanowski.
Po książkę zapraszamy do naszej ulubionej biblioteki Namierzyńskiego, a przy zamawianiu książki proszę podmówić się pani Ali o kawę.
Polecał Paweł Kamza.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.